Dzień dobry. Najważniejsze problemy polskiego kościoła, czyli galopująca laicyzacja młodych, skandale pedofilskie, czy też malejące zaufanie do instytucji kościelnych. Czy jest nadzieja na zmianę? Jak zachęcać do tego, by było więcej powołań do służby i ludziom, i Bogu? Czym na co dzień zajmują się księża i jaki jest ich największy problem? I co na to wierni? O tym wszystkim już za chwilę porozmawiamy w wersji lokalnej z publicystą Tomaszem Terlikowskim, z księdzem charyzmatykiem Krzysztofem Kralką, z Pawłem Popielnickim, księdzem dyrektorem Metanoi, a także z wiernymi z parafii Najświętszej Marii Królowej Rodzin. Zapraszam serdecznie, Dorota Sokołowska. Dzisiaj Wielki Czwartek, rozpoczyna się Triduum Paschalne, a przy okazji mamy święto wszystkich kapłanów. Zatrzymajmy zatem się dłużej na pytaniach, z jakim bagażem ruszają w świat księża. Czy poza ideą głoszenia Jezusa jest też miejsce na ludzkie problemy i jak znoszą samotność, co jest dla nich sztem bojowym? Za chwilę o tym, a na razie zapytajmy wiernych, czy potrzebują kapłanów.
Tak, jak najbardziej, oczywiście. Do prowadzenia przede wszystkim, do przekazywania słowa. Są na pewno niezbędni, bez nich się nie da. Prowadzą. Akurat mamy to szczęście, że w naszej parafii chyba są rzeczywiście sami dobrzy księża, dobrzy, boży kapłani. Tak, zdecydowanie.
Przyjacielscy też tacy pomocni?
Tak, myślę, że każdy tutaj z parafii byłby w stanie to jak najbardziej potwierdzić, poczynając od naszego proboszcza, przez naprawdę wszystkich księży. Cudowni, dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie też.
Bardzo często potrzebują współpracy z nami.
W parafii to się tyle dzieje, że różnych inicjatyw, wspólnot, których jest mnóstwo. No, księża sami też organizują całe mnóstwo. Ludzie widać, że się angażują. Także dużo się dzieje. Odzew jest naprawdę bardzo duży. Na każdą jakąś tam inicjatywę czy proboszcza to zdecydowanie to widać, tak. To widać, jak ludzie reagują na każdy sygnał, na zbieranie chociażby teraz ubogi w naszej parafii, no chociażby te przysłowiowe torby z produktami stoją cały czas.
Znasz tutaj księży swoich?
Tak, to jest moja rodzinna parafia. Od 20 lat tutaj przychodzę na Eucharystię. Od 11 prawie jestem w scholi, od prawie 10 w Ruchu Światło Życie, także posługuję w parafii, uczestniczę w życiu też kościoła.
Młode pokolenie garnie się do ruchu trochę takiego oddolnego?
Myślę, że tak, jest taka potrzeba u ludzi młodych, może nie zawsze od razu odkryta, ale gdzieś tam takie pragnienie myślę, że się rodzi w sercach młodych ludzi.
Czy jesteście zaprzyjaźnieni też z księżmi?
Myślę, że bardziej jak tacy kierownicy duchowi, osoby, do których możemy zgłosić się po jakąś pomoc, po poradę, jeżeli nie jesteśmy w stanie na przykład sobie z czymś poradzić, z rzeczami natury duchowej.
A jak sobie poradzić z tym wszystkim, co się teraz mówi dookoła kościoła?
Ja myślę, że warto jednak sięgać do źródła, do Pisma Świętego, do tego, co mówi nauka kościoła i starać się wierzyć mimo to wszystko, ponieważ są też wśród nas wartościowi kapłani, którzy starają się żyć tymi chrystusowymi wartościami.
I tyle wierni. Spotkałam ich po gorzkich żalach i wszyscy podkreślali, że mają bardzo dobrych księży w parafii. No to w takim razie zajrzyjmy do takiego księdza. Na co dzień jest dyrektorem ośrodka Metanoia w Czarnej Białostockiej i księdzem posługującym w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin. Ksiądz Paweł Popielnicki ciągle dokształca się, żeby lepiej pomagać trudnej młodzieży, z którą współpracuje, wyprowadzając ich z uzależnień. Jest bardzo oddany młodym ludziom, także w swojej parafii, do której wrócił po studiach w Rzymie. Jak to jest być księdzem w tych trudnych dla kościoła czasach? Odwiedziłam go na bacieczkach.
Czekaj, teraz ja muszę tutaj niestety pierwszy, bo to wybiegnie za drzwi.
Wybiegnie, wyskoczy. Też nas interesuje życie księdza.
No to myślę, że są różne obowiązki, które księża pełnią. Oprócz oczywiście sprawowania sakramentów świętych. Głównym to jest taka też katecheza szkolna. Chyba większość księży, ale są też i pewne inne zadania. Funkcjonuje kuria, więc są księża, którzy posługują w kurii. Są wykładowcy w seminarium, są formatorzy w seminarium, a są na przykład księża, którzy w inny sposób pełnią funkcje na przykład kapelanów w różnych ośrodkach, kapelanów szpitali. Ksiądz Piotr Kobeszko, proboszcz tej parafii naszej, czyli Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin, pracujemy w ośrodku Metanoia, czyli w ośrodku dla uzależnionej od substancji psychoaktywnych młodzieży. Tak więc chociażby taką właśnie funkcję spełniamy. Ale też jest i ksiądz Daniel na naszej parafii, który jest kapelanem więzienia. Więc naprawdę przeróżne zadania, funkcje mają księża.
I trzeba być do tego też przygotowanym, czyli te studia psychologiczne to właśnie po to?
Staramy się oczywiście jak najbardziej się przygotować. Ja chociażby ukończyłem studia psychologiczne, ksiądz Piotr kończy też i studia psychoterapii uzależnień, żeby oczywiście jak najbardziej służyć tym osobom poszkodowanym, którzy znajdują się w jakiejś trudnej sytuacji. No i seria też różnych rekolekcji przygotowujących, wykładów do posługi takiej specjalistycznej, powiedzmy.
To właśnie powołanie czy chęć służenia ludziom?
Na pewnym etapie swojego życia, będąc jeszcze w szkole średniej, właśnie poczułem taką chęć służenia drugiemu człowiekowi. Wcześniej gdzieś tam posługiwałem jako animator w oazie i powiem szczerze, że taka perspektywa, idea tego, by służyć pomocą drugiemu człowiekowi, zawsze była, aż do momentu, kiedy stwierdziłem, że to jest chyba droga, styl życia. Nie?
Mówimy o tym, że jest kryzys powołań.
Tak, chyba rzeczywiście widzimy, że coraz bardziej zmniejsza się liczba osób odczytujących może te powołanie, pragnących pójść taką drogą niełatwą.
A czy ksiądz nigdy nie zwątpił?
Zawsze są kryzysy, jasne, jak najbardziej. W każdym powołaniu są takie chwile, gdzie jest po prostu trudno, gdzie są myśli, by to może zostawić, ale to wiadomo, że jakieś takie dobre przeżycie kryzysu zawsze pomaga, umacnia, utwierdza i też pokazuje kierunek i daje nowe doświadczenia, tak więc staram się raczej tak na to patrzeć, nie jako powód do tego, by odejść, ale bardziej właśnie jako coś, co rozwija.
A co jest najtrudniejsze w byciu kapłanem?
No myślę, że tutaj można byłoby trochę wymienić, ale generalnie na pierwszym miejscu to nie wiem, może taka i samotność też, nie? Która jest dosyć też trudna, to nie oszukujmy się. Człowiek dąży do tego, by żyć gdzieś tam w społeczeństwie z drugim człowiekiem, więc tak naprawdę małżeństwo jest naturalną drogą. No a kapłaństwo zawsze jest tą rzeczywistością, gdzie jest się mimo otaczających ludzi samemu.
A jak się tą taką lukę samotności wypełnia? No widzę, tutaj kotek się kręci po domu.
Jest to kwestia właśnie posiadania zdrowych, dobrych właśnie relacji, przyjaźni z innymi osobami i to rzeczywiście bardzo pomaga, nie? W tych chwilach, kiedy jest się samemu, to zwrócić się do osoby, która jest blisko, z którą ma taką całkowitą afirmację, ale też potrafi powiedzieć, gdzie jest coś nie tak. Każdy z nas gdzieś i na swojej drodze kapłańskiej i też podczas seminarium, podczas tego czasu przygotowania do kapłaństwa jakieś takie relacje głębsze zostały, gdzie wyznajemy wspólne wartości, być może nawet podobna duchowość, podobne patrzenie na świat, a czasami po prostu zwykła serdeczność i pomoc, taka koleżeńskość i to pomaga rzeczywiście też wytrwać. Szczególnie, bo ktoś jak nie drugi kapłan zrozumie drugiego kapłana, który ma trudność, więc tak też kierujemy uwagę i te relacje są.
Ten stół do ping-ponga często jest w użyciu?
Jak była pierwsza fala pandemii, to był bardzo często w użyciu. Teraz widać troszeczkę zakurzony, ale staramy się gdzieś na inne też sposoby być. To wszystko, co się dzieje, wszelkie trudności, jakie przeżywamy, są naprawdę o wiele lżej odczuwalne z racji na to, że staramy się być razem.
I tyle ksiądz Paweł Pobielnicki. No i właśnie, mamy problem. Z jednej strony świetni księża, naprawdę, znamy takich, bardzo często spotykamy ich na swojej drodze, są oddani wiernim, są życzliwi, przyjacielscy. A z drugiej strony mamy wielki krach w Kościele. Jak to jest możliwe i dlaczego tak się dzieje? I czy jest nadzieja na głęboką reformę? Za chwilę zapytam o to dziennikarza i publicystę, filozofa, teologa Tomasza Terlikowskiego. Dzisiaj przy Wielkim Czwartku rozmawiamy o Kościele, mamy krach powołań, ciągłe informacje o skandalach, które w dodatku przez najzatwardzialszych wiernych traktowane są jako atak na Kościół. Spada też zaufanie do instytucji Kościoła, a apostazja dla wielu młodych ludzi staje się po prostu faktem. Czy jest się czego bać? Czy Kościół upadnie? Zapytamy o to już za chwileczkę Tomasza Terlikowskiego, no ale zacznijmy od tego, z jakim wizerunkiem spotykają się ludzie, jeśli chodzi o Kościół.
Wierni oczywiście mają przede wszystkim kontakt z dwiema rzeczami. Pierwszą jest wizerunek Kościoła, a drugą z tych kwestii jest oczywiście tego, z czym się sami stykają na terenie swojej parafii, swojej diecezji i tak dalej. Jeśli chodzi o wizerunek, to oczywiście on się systematycznie pogarsza, to widzimy. Powody są bardzo różne, od realnych zaniedbań przez zmieniającą się mentalność społeczną, to także jest nie bez znaczenia. No ale wreszcie do tego, że można powiedzieć, że w pewnym momencie został zdjęty i to chyba nawet dobrze, swoisty parasol ochronny, pod którym Kościół się przez lata znajdował. Efekt jest taki, że no, poznajemy wiele takich elementów, które wcześniej były dla nas kompletnie nieznane, niewiarygodne. Znajdujemy się trochę w takim momencie, jak w latach 90. XX wieku, na przykład Irlandia, która dowiadywała się rzeczy strasznych o swoich księżach i biskupach. My aż takich strasznych się nie dowiadujemy, no ale także widzimy jednak bardzo poważne zaniedbania. Są parafie bardzo dobre, bardzo fajnie działające, bardzo dobrze rozwijające się i w efekcie wierni do nich chętnie przychodzą. No a są takie, w których czasami klerykalny, czasami niekulturalny model zarządzania, czy bycia z ludźmi, no odbija się bardzo realnie na relacjach z wiernymi. a co za tym idzie, także na tym, jak oni sami postrzegają Kościół.
A w tej chwili największym problemem ze strony wiernych to jest to, że jest taka galopująca laicyzacja młodych ludzi?
Pierwszym i niewątpliwym jest to, że to wynika z badań, straciliśmy młode pokolenie. Już bez żadnych żartów można powiedzieć, że tak jak kiedyś sakramentem zerwania z Kościołem było bierzmowanie, tak teraz sakramentem zerwania z Kościołem jest pierwsza komunia. A dokładnie rocznica pierwszej komunii. Potem, no krótko potem, bo tak naprawdę na początku liceum młodzi ludzie odpływają z Kościoła. Na setkę uczniów wchodzi na katechezę 5 albo 6. I to jest realny stan zaangażowania młodych ludzi, ale nie jest to jedyny problem. Widzimy bardzo jasno problem, jakim jest liczba powołań. Spada dramatycznie. W niektórych zakonach i zgromadzeniach od kilku lat nie ma żadnej nowicjuszki. Ostatnie duże roczniki to są roczniki sprzed 15-20 lat. No to oznacza, że zakony żeńskie będą się bardzo szybko starzeć, ale widzimy już także wyraźny spadek powołań kapłańskich, to znaczy to oczywiście są różne powody, także obiektywne. Nawet te diecezje, które kiedyś miały po 40-50 kleryków na jednym roku, w tym roku mają 20 albo 15, są takie, które nie mają żadnego kleryka.
W tej chwili, jeżeli jest krach powołań, to Kościół będzie miał nie tylko brak kapłanów, ale też ta metoda selekcji najlepszych, wyboru najlepszych będzie bardzo utrudniona.
To różnie bywało z tym zawsze, pamiętajmy, to znaczy wybierano najbardziej posłusznych, niekoniecznie wcale najlepszych. A to jest jednak troszeczkę inna kategoria. Natomiast zostawiając na chwilę kwestię kleryków, to jest też pytanie o formację, czy rzeczywiście ta formacja, która w tej chwili jest oparta przecież o formację zakonną w dużej mierze, rzeczywiście formuje ludzi, którzy są w stanie zarządzać parafiami, sami się na nich utrzymywać, być w bardzo bliskiej relacji z ludźmi świeckimi. Ten model odseparowania duchownego od świeckich już się skończył. Trzeba formować kleryków do innych metod zaangażowania, ale wreszcie mamy bardzo poważny problem związany nie tylko z brakiem powołań kapłańskich czy zakonnych, ale z przesuwaniem się wieku zawierania małżeństw, spadającą liczbą udzielanych sakramentów małżeństwa. Wielu młodych ludzi decyduje się na życie w związkach tak zwanych partnerskich, czyli bez sakramentu, a często także bez ślubu cywilnego, a jeśli jakiś ślub, to biorą tylko cywilny. Pamiętajmy, że to jest też bardzo realna zmiana. Wzrasta liczba rozwodów. Dramatycznie wzrasta w pewnych regionach. No to także są wszystko rzeczy, które się głęboko zmieniają i które sprawiają, że Kościół musi zacząć, Kościół hierarchiczny oczywiście, zacząć odpowiadać na wyzwania, a nie tylko pielęgnować to, co było, ponieważ to, co było, rozpada się na naszych oczach.
Polski Kościół musi się zmienić, powiedział Tomasz Terlinkowski, i straciliśmy młode pokolenie. Jak je odzyskiwać? Czy to jest w ogóle możliwe? O to za chwilę zapytam księdza Krzysztofa Kralkę. Szukamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, czy trzeba rozmontować Kościół jako monarchię i co zrobić, żeby Kościół odzyskał swoje wielkie miejsce wśród wiernych i nie tylko. Oczywiście potrzebni są liderzy, czyli osoby, które są ważne, które są autorytetami. Wiele takich postaci było w naszym życiu. Wspomnijmy ksiądz, jeszcze kardynał Karol Wojtyła, Stefan Wyszyński, Jerzy Popiełuszko czy Franciszek Blachnicki, o którym Tomasz Terlikowski napisał książkę i dał trochę nadziei, ponieważ napisał, że to był ksiądz, który zmienił Polskę. Czy właśnie tutaj można poszukiwać odpowiedzi na pytanie, gdzie jest ta droga wyjścia z kryzysu?
Ja bym powiedział trochę złośliwie, że tak naprawdę nie trzeba nawet bardzo daleko szukać. Wystarczy choćby przeczytać pisma księdza Franciszka Blachnickiego.
No właśnie.
I będzie wiadomo, jaka diagnoza i co zrobić. Oczywiście trzeba to dostosować do naszych czasów, trzeba rozważyć pewne pytania dodatkowe, ale powiedziałbym, diagnozę najistotniejszego problemu, czy najistotniejszych problemów, jakim się polski Kościół boryka nie od dzisiaj, ale od 30 czy od 40 lat, tą diagnozę już mamy postawioną. Ona tylko została wzmocniona przez te procesy społeczne, także zewnętrzne, od nikogo niezależne, ale także te wewnętrzne, które, no powiedziałbym, zaostrzyły jeszcze tą diagnozę.
Jeden z księży powiedział, że właściwie do stanu kapłaństwa przekonała go postać księdza Franciszka Blachnickiego. Jak on wpływał w takim razie na tą rzeczywistość, którą mógł kształtować? Bo zrobił rzeczywiście niesamowitą rzecz, która ma swoje konsekwencje również właśnie w powołaniach nielicznych, ale jednak teraz, w XXI wieku.
To, co tak bezpośrednio inspirowało powołania, to było stworzenie ruchu oazowego, czyli włączenie młodzieży w życie Kościoła bardzo dynamiczne. Pamiętajmy, lata lata 70. to był czas gierkowskiej stabilizacji, jak na tamte czasy w miarę dobrobytu, także odchodzenia wielu ludzi od kościoła, młodych szczególnie, albo nie przychodzenia do niego. On, można powiedzieć, włączył z powrotem ludzi młodych w kościół, stworzył im miejsce, w którym mogli się formować. On wreszcie pokazał im, że są członkami kościoła, że mogą w nim partycypować, wyemancypował świeckich. No i stąd było tak wiele powołań, no to trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Natomiast to mu się udało, ale jego projekt był szerszy. On chciał reformy kościoła, bardzo głębokiej reformy kościoła i to, można powiedzieć, mu się nie udało. Nie miał takich możliwości, żeby przekonać nie tylko młodych katolików, żeby się zaangażowali, ale także biskupów, żeby otworzyli przed tymi młodymi ludźmi kurię, żeby otworzyli przed nimi uczelnie teologiczne, nie tylko żeby mogli być katechetami, ale żeby mogli pracować na tych uczelniach, żeby otworzyli przed nimi parafie i żeby parafie rzeczywiście stały się wspólnotami. To wszystko był projekt księdza Franciszka. Nie udało mu się przekonać do tego, żeby nie ograniczać posługi duszpasterskiej tak mocno do katechezy, wtedy parafialnej, a później szkolnej, ale żeby formować przede wszystkim dorosłych i dorosłym pozostawić formację osób, czyli dzieci swoich. No i wreszcie nie udało mu się doprowadzić do tego, że parafie z centrów obsługi duszpasterskiej, z takich posług duszpasterskich, stały się realnymi wspólnotami. Chciał to zrobić, ale to mu się niestety nie udało.
Dyrektor Palotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, założyciel wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca Krzysztof Kralka, ksiądz podkreśla, że trzeba patrzeć zawsze ponad tym, co jest krótkotrwałe i trzeba wierzyć, a przede wszystkim także zbliżać ludzi do Kościoła, tak jakby wiązać ludzi z Kościołem. We wspólnotach Przyjaciół Oblubieńca jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całym kraju, którzy formują się jako takie małe kościoły, ale też jako wspólnota, która po prostu pomaga sobie nawzajem i też jest bardzo blisko Kościoła. I stąd właśnie powinna płynąć nadzieja, tak podkreśla ksiądz Krzysztof Kralka.
Ewangelizacja jest niezakończona, jeżeli człowiek nie odkrywa wartości Kościoła. Ponieważ Jezus założył Kościół, powołał Kościół do istnienia jako przestrzeń, jako wspólnotę, w której On jest obecny, żywy i On prowadzi swój lud w Kościele, przez Kościół, posługując się Kościołem, posługując się ludźmi Kościoła, którzy są grzeszni tak jak my. Jest to dzisiaj też dla ludzi trudność, że widzą grzech księdza, że media naświetlają, stawiają na świeczniku błędy pewnych ludzi, grzech. Jest to trudne, ale gdy człowiek przechodzi proces ewangelizacji, gdy patrzy na Kościół bardziej oczami wiary niż ekranem telewizora, widzi Kościół jako świętą wspólnotę grzeszników. Widzi Kościół jako wspólnotę ludzi takich jak on, pragnących Boga, ale grzesznych. Jeżeli ja mam świadomość, że jestem grzesznikiem i przeżyłem to w kerygmacie, że tak, nie chcę grzechu, ale upadam, jestem słaby. I widzę, że mimo wszystko Bóg się mną posługuje. No bo widzę, że się posługuje. Widzę, że Bóg mi przebacza ten grzech. Widzę, że Bóg przeze mnie prowadzi też innych ludzi. To ja patrzę na pasterzy Kościoła, na innych kapłanów. No właśnie w taki sposób. Oni są tacy jak ja. Skoro ja grzeszę, a Bóg, no widzę ewidentnie, że się mną posługuje, to przecież oni tak samo. Grzech nie przekreśla tego, że Bóg się nami posługuje. Bóg się posługuje grzesznikami, ponieważ na świecie są tylko grzesznicy, nie ma niegrzeszników. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ponieważ nasza natura jest zraniona grzechem. My mamy skłonność do grzechu, my po prostu upadamy, chciał, nie chciał. Sprawiedliwy 7 razy dziennie grzeszy. I zaczynamy w ten sposób patrzeć na Kościół, zaczynamy go rozumieć tylko gdy mamy wiarę. Dlatego ciężko jest wołać ludzi do Kościoła, kazać ludziom chodzić do Kościoła, którzy nie mają wiary. Oni wtedy będą widzieli błędy, potknięcia, grzechy, niekonsekwencje. Oni wtedy będą akcentowali to w Kościele, co jest drugorzędne. Finanse. To działa dzisiaj jak płachta na byka. Pieniądze Kościoła. Człowiek wiary traktuje to jako coś naturalnego. No przecież w tym kościele, w którym się modlę, są żarówki, są kaloryfery. Ten kościół trzeba posprzątać, ten kościół trzeba udekorować, trzeba opłacić podatek, ten kościół trzeba wyremontować. No przecież to są potężne pieniądze. Człowiek wiary wie, że jest też odpowiedzialny za ten kościół, też w sferze materialnej, że ja potrzebuję też tej materialnej przestrzeni Kościoła, więc o nią po prostu się troszczę, bo ona jest moja. To nie jest obca instytucja. Właśnie, to jest niezwykłe, że człowiek wiary doświadcza tego, że jest Kościołem, że jest częścią Kościoła. Często ludzie, którzy nawet chodzą do Kościoła, spowiadają się, przyjmują komunię, mówią, a wy w Kościele? Jak to wy? Chyba my. Nie, wy księża. Nie. Kościół to nie są tylko księża. My jesteśmy Kościołem. Ale żeby to zrozumieć, potrzebujemy wiary. I trudno dzisiaj niewierzącym mówić o istocie Kościoła. Ja będę patrzył przez perspektywę wiary i widział w kapłanach, w biskupach moich braci, których Bóg postawił na mojej drodze, aby mnie uświęcać, aby mnie prowadzić do zbawienia. A ktoś bez wiary będzie widział hierarchę, przedsiębiorcę, biznesmena, zarządcę. To jest zupełnie różny poziom odbierania rzeczywistości. I jeżeli dzisiaj chcemy, aby ludzie rozumieli Kościół, ci ludzie, którzy chodzą do Kościoła, trzeba ich ewangelizować, trzeba ich doprowadzać do żywego spotkania z Jezusem. Wtedy oni biorą odpowiedzialność za ten Kościół.
A to jest dokładnie wtedy, kiedy też idzie się do spowiedzi, albo nie idzie się do spowiedzi, mówi się, nie będę spowiadał się księdzu, nie będę spowiadał się drugiemu człowiekowi.
To jest efekt wiary. Patrzę na spowiedź właśnie przez perspektywę wiary, że tam jest mój Bóg. Ktoś, kto nie ma wiary, a nawet chodzi do kościoła, pomyśli sobie, że spowiadam się jakiemuś facetowi. My rozumiemy praktyki, które są w kościele, my rozumiemy sakramenty, my rozumiemy styl duszpasterstwa, tylko wtedy, gdy mamy wiarę.
Ale wiara jest darem.
Każdy z nas otrzymał dar wiary. Wszystko zależy od tego, jak on był w nas pielęgnowany, jak my żeśmy w tym wzrastali. Nie wierzę w to, że ktoś chce wierzyć i prosi Boga o doświadczenie Jego obecności, prosi o wiarę i tego nie otrzymuje. Ciężko mi jest w to uwierzyć. Przeżyłem spotkania z ateistami, z poganami, którzy w pewnym momencie mówili do mnie, okej, chcę wierzyć, niech Bóg mnie przekona, że jest, niech mi udowodni, niech mnie pociągnie do siebie, będę wierzył, chcę tego Boga poznać. I poznawali.
I tyle ksiądz Krzysztof Kralka, który w ramach wspólnoty stworzył wielki ruch charyzmatyczny ludzi bliskich Kościołowi. Czy to będzie nadzieja Kościoła? Zapytam jeszcze o to publicystę Tomasza Terlikowskiego.
Jeśli pytamy się o to, czy ruchy katolickie są nadzieją dla Kościoła w Polsce, i ruchy azowe, i ruchy charyzmatyczne, i inne, to oczywiście tak, bo one są tym zapleczem, tym podglebiem, z którego jeszcze są powołania, które jeszcze działają, ale pamiętajmy też o tym, że młodzi ludzie, także ci po oazie, także ci po ruchach charyzmatycznych, często potem także odchodzą od Kościoła. Więc trzeba się cieszyć z tego, co mamy, ale trzeba także pracować nad tym, żeby tych ludzi zatrzymywać, żeby dawać im poczucie realnej partycypacji, realnego uczestnictwa w życiu Kościoła, a nie tylko w życiu swojego ruchu, żeby im pokazywać, że są tak samo Kościołem jak księża czy biskup. I to są te wyzwania, które stają przed nami teraz i oczywiście bardzo cieszę, że mamy potężne rzesze ludzi, którzy są w ruchach i wspólnotach, ale powiem tak, jeszcze niedawno mieliśmy potężną grupę powołań, a w tej chwili te powołania spadają i no, trzeba zadawać sobie pytanie, czy tu nie będzie podobnie.
A czy myśli pan, że jest nadzieja i w jakiej perspektywie czasowej dla Kościoła, że on jednak no, po tym takim spadnięciu w gruzowisko, że on się poddźwignie i co będzie taką iskrą, która spowoduje, że Kościół zacznie być ważnym miejscem, nie tylko tym obrzędowym, ale też ważnym, bo tam znajdujemy po prostu żywego Boga?
To jesteśmy na razie na początku procesu głębokiego kryzysu, nie na jego końcu. Kryzys, o którym pani mówi, który dotyka teraz Kościół w Polsce, dotykał Kościół i dotyka Kościół w Stanach Zjednoczonych od 40 lat, w Irlandii od mniej więcej 30 i ten kryzys się nie zatrzymał. Jesteśmy na początku ujawniania skandali seksualnych wobec dzieci, młodzieży i bezbronnych dorosłych. Jesteśmy na początku ujawniania skali zaniedbań zarówno biskupów, jak i przełożonych zakonnych. Jesteśmy na początku ujawniania się ofiar, także wśród duchownych. Czeka nas wiele lat bardzo trudnych spraw. Jesteśmy na początku realnego rozliczania tych spraw w Kościele. Na razie mamy jednak głównie ucieczkę. Byłbym ostrożny z optymizmem tutaj. Wiele lat przed nami i dopiero kiedy odbijemy się realnie od dna jesteśmy jeszcze daleko, może się zacząć naprawa.
Nadzieja dla Kościoła jest w młodych ludziach, tak powiedział ksiądz Krzysztof Kralka, których trzeba najpierw nauczyć wiary, dodał Tomasz Terlikowski. To przesłanie chyba z dzisiejszej audycji i warto też zapamiętać, że wszyscy wierni są Kościołem, no i że w jakiś sposób mają realny wpływ na to, jak Kościół może się zmieniać. Dziękuję bardzo za uwagę i kłania się Dorota Sokołowska.